Witam bardzo serdecznie w ten kolejny wieczór. Dzisiejszego wieczoru chcę podjąć temat wybierania, temat wyborów. Człowiek w życiu podejmował decyzję, dokonuje wyboru każdego dnia i w przyszłości też będzie musiał dokonywać swoich wyborów. I myślę, że nie ma mowy o żadnym przymusie. Lepiej mówić o konieczności życiowej, która jest wpleciona w naszą ludzką egzystencję. Bez wyborów nie ma życia. Kto nie wybiera, przechodzi w stan wegetatywny, a co za tym idzie, zmierza w przyspieszonym, by nie rzec zawrotnym tempie ku śmierci. W dokonywaniu wyborów zostaliśmy obdarzeni przez Pana Boga niesamowitymi zdolnościami. To są narzędzia, które ułatwiać mają ten podstawowy obowiązek. Są nimi wolna wola, rozum i serce. Tak się składa, że właśnie te dary odróżniają nas od innych istot żywych, kierujących się tylko instynktem przetrwania. Wolna wola, czyli w ogólnym pojęciu wolność, to podstawa. Bez niej stajemy wobec przymusu, jednak owa wolność nie może być mylona i zastępowana swawolą, popularnym wszystko mi wolno, bo wolność, bo demokracja, bo równość. Już święty Paweł jasno określił, iż wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Dlatego też w procesie wybierania pomocą okazuje się rozum, który rozważa, rozpatruje, wkłada na szale wagi za i przeciw, by podjąć właściwą decyzję. Choć obdarzeni rozumem, to jednak przyglądając się życiu codziennemu możemy mieć duże wątpliwości, czy wystarczająco korzystamy z tego daru. Niezbyt często zadajemy sobie pytanie o to, gdzie był rozum w danym wyborze. I tutaj mieści się coś takiego, co sumieniem nazywamy, a co zostało określone jako rozumowa zdolność odróżniania dobra od zła. Podkreślam, rozumowa, a nie emocjonalna, nie jakieś widzimisię, które zmienia się co 5 minut. Skoro rozumowa, to odwołuje się do obiektywnej normy, obiektywnej prawdy, której źródłem jest Bóg, a którą każdy z nas może poznać w procesie formowania sumienia. Sumienie to głos wewnętrzny, mówiący o tym, co dobre, a co złe. Głos, który przenika nasze ja, w którym rodzą się wszelkie myśli, uczucia, zamiary i postanowienia. Dla jasności sumienia, sumienie nie jest rzeczywistością autonomiczną. To oznacza, że człowiek nie ma prawa stanowienia o dobru i złu. To Bóg jest źródłem ładu moralnego. Sumienie jest drogowskazem i sędzią. Ale drogowskaz można przestawić, a sędzia może być przekupny. Dlatego prawdziwy osąd płynie od Boga, a nie od człowieka. Kościół naucza, w głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie daje, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos, nawołując go zawsze do miłowania i czynienia dobra oraz unikania zła tam, gdzie należy, rozbrzmiewa we wnętrzu człowieka. Czyń to, tamtego unikaj. Posłuszeństwo temu prawu stanowi właśnie o jego godności i według niego on sam będzie sądzony. Sumienie jest najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. W nim pozostaje on sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu. Rodzi się zatem pytanie o co i jak chrześcijańskich wyborów. Według jakich zasad należy korzystać ze zdolności danych nam przez Pana Boga? Opieram się na nauce świętego Ignacego z Loyoli, który w malutkiej książeczce ćwiczeń duchownych podaje reguły dokonywania wyborów. W każdym dobrym wyborze podkreślić nam trzeba fakt, iż nasza intencja winna być prosta, a mianowicie widzieć cel, dla którego człowiek jest stworzony. Święty Ignacy pisze, że człowiek stworzony jest dla chwały Boga, Pana naszego i dla zbawienia swej duszy. Z tego wynika prosta zasada, iż cokolwiek wybieram, powinno być pomocne do tego celu. Sprawa toczy się o to, by nie naciągać celu do środków, ale by środki pomagały o tyle, o ile to możliwe do osiągnięcia zamierzonego celu. Tak więc nasze wybory mają mieć jako horyzont chwałę Bożą i wieczność, do której jesteśmy powołani. Na pierwszym miejscu mamy służyć Bogu i dla tego celu dobieramy odpowiednie środki. Owa służba, czy też bycie w Bogu i dla Boga, to fundamentalny wybór. Wybieram Boga, opowiadam się za Nim. Dopiero z tego ma wynikać wybór drogi życia jako realizacja służby Bożej. Dla jednych to będzie małżeństwo, dla innych kapłaństwo lub jeszcze inna możliwość. Wtedy i tylko wtedy droga staje się prosta. W przeciwnym razie chcemy naciągać Pana Boga do naszych planów i z celu czynimy środek. Prawie żaden inny z zarzutów nie dotknąłby Ignacego tak bardzo jak ten, że jego synowie mieliby być obłudnikami. Bo obłudnikiem jest ten, kto pozornie jest święty, kto zna się na grze na fortepianie dyplomatycznych sztuczek. Gdzie pozostaje wtedy czysta intencja, prosta intencja, o której tak często mówi święty Ignacy? Według niego należy mieć dobrą intencję we wszystkich poszczególnych sprawach i służyć i podobać się dobroci Bożej. Czysta, prosta intencja wszystkiemu nadaje wartość. Bez niej wszystko jest krzywe, mroczne, nieuczciwe, zakłamane. Widzi to święty Augustyn, który wpłynął na historię znaczenia pojęcia czystej intencji. Punktem wyjścia było dla niego miejsce tekstu w kazaniu na górze. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Intencja jest właśnie takim okiem. I jest to całkiem po linii wypowiedzi Pana Jezusa, że nie to czyni nieczystym, co człowiek przyjmuje w siebie z zewnątrz, lecz serce, z którego pochodzą słowa i działania, czyni czystym lub nieczystym. Prawie banalnie, ale przecież prawdziwie mówi ludowe przysłowie, czystemu wszystko jest czyste. Jak bardzo czystość intencji powiązana jest z prostotą serca, tak bardzo nie jest ona prostą sprawą. Pierwsza trudność jest dosadnie wyrażona w zdaniu, przeciwieństwem dobrego jest dobra chęć. Może się zdarzyć, że ktoś ma najlepszy zamiar, a jednak czyni sporą szkodę. Chcieliśmy tylko tego, co dla nich najlepsze, nierzadko brzmi skarga lub zarzut rodziców względem dzieci. Czy naprawdę zawsze było to coś najlepszego dla dzieci? Czy nie tkwiły tam własne interesy, które zasłaniały spojrzenie na prawdziwe dobro dziecka? Czysta intencja jest tylko wtedy czysta, jeżeli patrzy ona na rzeczywiste stosunki, na osobę i na jej powodzenie. Inaczej czysta intencja jest tylko moją intencją. Drugim niebezpieczeństwem czystej intencji jest bliskość z nieomylnością i fanatyzmem. Z tej perspektywy nie jest dziwne, że słowo kacerz, które pochodzi od Katarów, pewnej sekty, która nazywała siebie czystymi, wyraża to, co nikt z nas nie chciałby doświadczyć, a mianowicie, żeby być tylko czystym z nazwy, bez serca. To prorocy doświadczają swej własnej nieczystości i dopiero po oczyszczeniu idą zwiastować Słowo Boże. Ich usta są oczyszczone żarzącym się węglem, tak jak to przedstawia prorok Izajasz. Przecież wiemy, że zawsze mogą istnieć ukryte, niedobre zamiary. Człowiek musi zawsze swoje serce i siebie samego przedstawiać Bogu, który przez proroka Malachiasza widziany jest jako ten, który siedzi przed piecem do wytopu. Ktoś, do kogo ten obraz przemówił szczególnie, pozwolił sobie powiedzieć pewnemu złotnikowi, że to wygląda dokładnie jak u Malachiasza. Złotnik siada i patrzy przez niewielki otwór, czy przyszedł moment, żeby wyjąć złoto z pieca. Ten moment przychodzi wtedy, kiedy złotnik potrafi rozpoznać w masie swoje oblicze. Ignacy, który kochał porównania, cieszyłby się z tego obrazu i z tej wypowiedzi. Kiedy Bóg rozpoznaje swoją twarz bez zniekształceń w człowieku, wtedy człowiek jest czysty. Dzieje się to także z człowiekiem dzięki błogosławieństwu Pana Jezusa, błogosławieniu czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.